ludzie Biblii. Święty Paweł, apostoł narodów. W poprzednim odcinku mówiliśmy o powołaniu świętego Pawła, który do czasu swojej pierwszej podróży misyjnej posługiwał się imieniem Szaweł. Po spotkaniu z Chrystusem pod Damaszkiem z prześladowcy chrześcijan stał się niezwykle gorliwym, niestrudzonym misjonarzem. Przez całe życie był niezwykle oddany Jezusowi i, jak się wydaje, trwał w nieustannym z Nim kontakcie. Przyczynił się zarówno do terytorialnego, jak i do teologicznego rozwoju chrześcijaństwa. Dziś trudno nam sobie wyobrazić chrześcijaństwo bez świętego Pawła, który nie tylko głosił Ewangelię o Chrystusie, ale o problemach związanych z przeżywaniem wiary w Zbawiciela pisał w swoich listach, które tradycja kościelna uznała za słowo natchnione i zaliczyła do ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu. Odbył 3 wielkie podróże misyjne, podczas których przeszedł pieszo 1000 kilometrów. 3 razy przewędrował wielki półwysep zwany Małą Azją, zatrzymując się przez pewien czas w wielu poszczególnych miejscowościach. Swoją chrześcijańską misję w każdym mieście, do którego przybywał po raz pierwszy, zaczynał w ten sam sposób. Znalazłszy mieszkanie, w którym nie tylko nocował, ale w którym zwykle wykonywał swój zawód tkacza płótna namiotowego i w ten sposób pracą własnych rąk utrzymywał siebie i swoich współpracowników. Będąc gorliwym Żydem, w najbliższy szabat stawiał się w synagodze, gdzie jeszcze przed nabożeństwem dawał się poznać jako człowiek wykształcony w dziedzinie religii judaistycznej. Po przepisanych czytaniach fragmentów Starego Testamentu proszono go zwykle o zabranie głosu. On zaś, wychodząc w swoim przemówieniu z usłyszanego tekstu, przechodził do opowiadania o Jezusie jako zapowiedzianym Mesjaszu i Synu Bożym. Zwykle zapraszano go na następną sobotę, by ciągnął dalej rozpoczęty temat. Czasem słuchano go przez kilka szabatów z rzędu, a niekiedy nie pozwalano mu mówić już w następny szabat. Gdy nie chciano go słuchać w synagodze, ogłaszał, że idzie do pogan głosić prawdy o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa. Gdy odchodził z synagogi, zwykle przyłączało się do niego kilkoro Żydów oraz osoby zwane bojącymi się Boga, czyli poganie, którzy interesowali się religią judaistyczną. Podczas pierwszej podróży misyjnej głosił Ewangelię w całym szeregu miast, natomiast podczas drugiej podróży, wstępując na krótko do miejscowości, gdzie funkcjonowała już założona przez niego wspólnota, doszedł do zachodniego wybrzeża Półwyspu Azji Mniejszej i zatrzymał się w Troadzie. Gdy wahał się tam, co ma dalej robić, ukazał mu się we śnie Macedończyk, mieszkaniec Półwyspu Bałkańskiego, który prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I Paweł tak zrobił. Przepłynął ze swoimi współpracownikami statkiem do najbliższego portu na Półwyspie Bałkańskim i znalazł się na terenach zamieszkałych przez rodziny wysłużonych już żołnierzy rzymskich. W pierwszym mieście, do którego dotarł, Filippi, założonym przez macedońskiego króla Filipa, ojca Aleksandra Wielkiego, synagogi nie było. Gdy więc nadszedł szabat, poszedł z towarzyszami nad rzekę, spodziewając się, że tam właśnie Żydzi zbierają się na modlitwę. Znalazł tam kilka kobiet, ale nie zebrało się jednak 10 mężczyzn, aby zgodnie z przepisami prawa można było odprawić sobotnie nabożeństwo. Porozmawiał jedynie z kobietami i na tym polegała pierwsza w historii ewangelizacja Europejczyków. Po pewnym czasie musiał Filip opuścić i udał się do ówczesnej stolicy Macedonii, dzisiejsze Saloniki. Tam także zaczął od przemówienia w synagodze. Żydzi tolerowali go przez 3 soboty, ale po trzeciej wypędzili go z synagogi i z miasta, posługując się miejscowymi szumowinami. Opuściwszy Tesalonikę, zatrzymał się w mniej znanym mieście Berei. Tam przyjęto go lepiej, ale wkrótce o jego pobycie dowiedzieli się Żydzi z Tesaloniki i przyszli za nim, aby mu przeszkodzić w misji. Wzniecili rozruchy, które zmusiły go do ucieczki. Uszedł daleko. Zatrzymał się dopiero w Atenach, ale tam, choć ciekawi Ateńczycy, chcąc go posłuchać, zaprowadzili go na Areopag. Szybko znużyli się jego starannym wykładem, którego istoty zupełnie nie zrozumieli. Odszedł zasmucony ich postawą, która nie pozwalała im zrozumieć tego, co się do nich mówi, i dotarł do Koryntu, znanego miasta portowego, a zarazem administracyjnej stolicy ówczesnej Grecji. Tam zatrzymał się dłużej. Gdy Żydzi nie chcieli go w synagodze słuchać, zaczął systematycznie nauczać w jednym z sąsiadujących z nią domów prywatnych. W Koryncie spotkał żydowskie małżeństwa Akwilę i Pryskę, którzy musieli opuścić Rzym. Oni zajmowali się tym samym rzemiosłem, co Paweł, więc zamieszkał u nich, bo to ułatwiało mu zarabianie na życie. Akwila i Pryska, nawróceni na chrześcijaństwo, stali się pierwszymi świeckimi, którzy zaangażowali się w działania apostolskie. W Koryncie pozostał 1,5 roku. Zorganizował wspólnotę chrześcijańską i długo jeszcze doskonalił ją poprzez listy, które dziś jeszcze pozwalają nam poznać, jak taka wspólnota była zorganizowana i z jakimi problemami się borykała. Z Koryntu powrócił do Jerozolimy, a stamtąd do Antiochii. Po krótkim odpoczynku udał się w kolejną, 3. podróż misyjną. Przeszedłszy prawie cały półwysep Azji Mniejszej, dotarł do Efezu, gdzie zastał wspomniane małżeństwo apostołów świeckich, Akwilę i Pryskę, którzy razem z nim opuścili Korynt i zatrzymali się w Efezie. Oni przygotowali mu już teren misyjny. Mógł u nich zamieszkać i w wolnych chwilach wykonywać swój zawód tkacza płótna namiotowego. W Efezie spotkał chrześcijan, którzy znali tylko chrzest Janowy, a więc udzielił im Ducha Świętego, przyjmując ich do rodzącej się właśnie wspólnoty kościelnej. W Efezie Żydzi byli cierpliwsi, bo pozwolili mu przez 3 miesiące nauczać w synagodze. Ale w końcu i oni odrzucili Ewangelię. Wtedy Paweł wynajął szkołę, która w pewnych godzinach była pusta, i tam zaczął systematycznie nauczać. W Efezie, który był wówczas stolicą rzymskiej prowincji Azji, przebywał 3 lata. Dla chrześcijaństwa zdobył nie tylko mieszkańców tego miasta, ale słuchali go także mieszkańcy innych miast, którzy po powrocie zakładali u siebie chrześcijańskie wspólnoty. Szczególnie interesującym owocem jego nauczania było zerwanie jego słuchaczy z magią. Pod jego wpływem spalono księgi instruujące, jak posługiwać się magią i propagujące ją, o wartości, gdybyśmy to przeliczyli na współczesne pieniądze, około $1 000 000. Kres jego misji w Efezie położył podniesiony przeciwko niemu gwałtowny protest producentów swoistych dewocjonaliów pogańskich. Rozwój chrześcijaństwa przyczynił się bowiem do zmniejszania się wpływów pogańskich, nawet do zmniejszania zainteresowania dewocjonaliami związanymi z kultem Artemidy, posiadającej w Efezie piękną świątynię, której resztki do dziś podziwiamy. Rzemieślnicy zorganizowali na znanym nam dziś jeszcze stadionie wielki protest, w którym brało udział wiele tysięcy mieszkańców. Paweł wprawdzie nie był tam obecny, ale uznał to za znak, że i w tym mieście trzeba kończyć swoją misję. Po 3-letnim pobycie w Efezie święty Paweł postanowił wrócić. Zapewne zamierzał powrócić do Antiochii, ale miał ważną sprawę do załatwienia w Jerozolimie, a więc kierował się do świętego miasta. Obiecał bowiem apostołom, że będzie pamiętał o wspólnocie ubogich chrześcijan w Jerozolimie i będzie dla nich zbierał jałmużnę tam, gdzie głosił Ewangelię i gdzie zakładał chrześcijańskie wspólnoty. Po opuszczeniu Efezu udał się jeszcze na Półwysep Bałkański, aby przypilnować zbiórki ofiar dla ubogich w Jerozolimie. Odwiedził Macedonię, a w niej zapewne miasta Filipi i Tesalonikę. W Koryncie spędził kilka miesięcy, podczas których napisał list do Rzymian, zdradzając w nim swój zamiar odwiedzin stolicy imperium w drodze do Hiszpanii. W drodze do Jerozolimy Żydzi usiłowali go zabić, ponieważ nie chroniła go już żadna władza, a nadto niósł znaczną sumę pieniędzy. Na drogach europejskich towarzyszyło mu znaczne grono uczniów, a potem już musiał kluczyć, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Ta groźba śmierci uświadomiła mu, że pewnie wkrótce ona go gdzieś dosięgnie. W Milecie wygłosił piękne przemówienie do przełożonych wspólnoty kościelnej z Efezu, w którym to przemówieniu zapowiedział, że już się z nimi nie zobaczy. Po przybyciu do Jerozolimy doradzono mu złożenie ślubu nazireatu, który kończy się ofiarami oczyszczenia, dowodzącymi, że Żyd, który go składa, pragnie oczyścić się z wszelkich wpływów pogańskich, które mogły pozostawić na nim jakiś ślad i uczynić go nieczystym. I właśnie podczas pobytu w świątyni, który miał mu przynieść takie oczyszczenie, prześladujący go Żydzi okrzyknęli, że jest wrogiem żydowskiego ludu i religii, że właśnie popełnił kolejny grzech, bo poganina wprowadził do świątyni, co było nieprawdą. Od niechybnej śmierci z rąk tłumu Żydów uratowali go rzymscy żołnierze, którzy zbiegli z sąsiadującej ze świątynią twierdzy i wyrwali go z rąk prześladowców. W więzieniu rzymskich gubernatorów pozostał 2 lata na terenie Palestyny. Mógł właściwie wyjść z niego, ale mury i straże więzienne chroniły go od śmierci ze strony żydowskich prześladowców. Przy zmianie rzymskiego gubernatora odwołał się do cesarza. Jako obywatel rzymski miał bowiem prawo do tego, aby sam cesarz sądził jego sprawę. Dostarczono go drogą morską do Rzymu, po drodze przeżył wielką burzę morską i rozbicie statku przy brzegach Malty. W Rzymie spędził w areszcie domowym około 2 lata, oczekując na rozpatrzenie swojej sprawy przez Nerona, który prawdopodobnie uwolnił go wtedy z zarzutów. Z więzienia zarówno tego na terenie Palestyny, a tym bardziej z rzymskiego, przy pomocy swoich współpracowników kierował założonymi przez siebie chrześcijańskimi wspólnotami. Uwolniony z pierwszego rzymskiego więzienia, odbył prawdopodobnie planowaną podróż misyjną do Hiszpanii. Był także na Półwyspie Bałkańskim i w Azji Mniejszej. Podczas prześladowania chrześcijan, jakie wszczął Neron, gdy zrzucił na nich odpowiedzialność za pożar Rzymu, został jednak aresztowany i tym razem śmierci już nie uniknął. Był zresztą na nią przygotowany, bo sam z więzienia rzymskiego pisał w swoim ostatnim liście do umiłowanego ucznia Tymoteusza: krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia. Jako obywatel rzymski został ścięty mieczem za miastem, przy drodze do Ostii, w miejscu zwanym Trefontane. Wspaniała bazylika za murami miasta kryje jego grób, na którym umieszczono zdanie, jakie sam zapisał w liście do Filipian: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Odpoczął wreszcie apostoł, który już około 10 lat przed śmiercią pisał o trudach towarzyszących jego pracy apostolskiej. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami przez Rzymian, raz kamienowany. 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości.